Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, kłaniam się nisko, to jest Rzut za trzy. O stelmecie na IBC Zielona Góra będziemy rozmawiali bardzo szeroko. Dzisiaj trenerzy w rolach głównych. Najpierw będzie trener pierwszej drużyny, potem jeden z trenerów zielonogórskich, trenerów młodego pokolenia. Też o stelmecie będziemy rozmawiali, a potem trener Endermarsze 2 Zielona Góra, a tam też jeden z jego zawodników. Zaczniemy od Igora Jowowicza. Otóż nasi koszykarze wrócili z meczu z Kalewem Tallinn wczoraj po południu, mniej więcej w okolicach godziny 16-17. Dzisiaj o poranku mieli już pierwszy trening, szykują się do spotkania w lidze VTB, kolejnego spotkania w lidze VTB z Jenisejem Krasnojarsk. To będzie rekordowy wylot, jeżeli chodzi o trasę stelmetu, o długość trasy. No, zresztą za chwileczkę o tym się przekonacie, bo Igor Jowowicz mówił mi 2 godziny również o tym wylocie do Krasnojarska. Natomiast wiemy doskonale, co się wydarzyło 2 dni temu. We wtorek w Tallinie, w stolicy Estonii, stelmet grał swój kolejny mecz w lidze VTB i mimo, że na 3 minuty przed końcem prowadził 6 punktami, przegrał ostatecznie 3:77-80. Katastrofalna końcówka naszej drużyny, ale w ogóle cały mecz był nie najlepszy, mimo że przez większą część tego meczu stelmet był konkurencją, ba, prowadził 11 punktami nawet w pewnym momencie. Natomiast mnóstwo strat, 19 strat w całym spotkaniu, do tego mnóstwo zbiórek na naszej tablicy, także pod deskami przegrywamy walkę i w ogóle jakaś dziwna niedyspozycja chociażby Łukasza Koszarka, Adama Hrycaniuka, Borisa Sawowicza, który grał najgorszy mecz w sezonie, nic dobrego Gabe'a Devoe nie można właściwie w tym spotkaniu powiedzieć. Większa część drużyny na minus. Bardzo dobrze tym razem, co zaskoczenie, Darko Planinić, który zdobywa 17 punktów na 100% skuteczności. 17 punktów Markel Starks, ale też 6 strat naszego amerykańskiego rozgrywającego. No to zapytałem 2 godziny temu Igora Jowowicza właściwie, jak on widzi to spotkanie. Czy on wie właściwie, co się stało te 2 dni temu w Estonii?
Let's be realistic.
Powiedzmy sobie szczerze, to był nasz mecz, to nie oni wygrali, to my wypuściliśmy ten mecz z rąk. Mieliśmy go, ale go oddaliśmy. Jedno, co pozytywne, chyba to fakt, że potrafiliśmy być konkurencją dla zespołu, który pobił Lokomotiv Krasnodar, czy wcześniej Niżny Nowgorod. Uczciwie mówiąc, sądziliśmy w związku z tym, że to będzie trudniejszy mecz, a wyszliśmy na parkiet i patrzymy, jest szansa na zwycięstwo, ale jej nie wykorzystaliśmy. W pierwszej połowie mieliśmy sporą przewagę, ale mieliśmy też mnóstwo prostych strat. Spudłowaliśmy w tym meczu proste rzuty, daliśmy im wyrównać, w drugiej połowie daliśmy im zbierać wiele piłek na naszej desce. Znowu były te banalne straty, no i te ostatnie 3 minuty. To jest rzecz, co naprawdę trudno wyjaśnić.
Again, same rhythm with the turnovers and these 3 minutes at the end was something what is hard to explain. Yeah?
I trener opisywał to, co się stało w Tallinie. Ja jeszcze próbowałem dopytać, okej, trenerze, ale właściwie jaka jest przyczyna tego, że stało się to, co się stało, że te straty, że słabe te zbiórki i tak dalej, i tak dalej.
I didn't see that the team is playing so.
Widziałem, że mój zespół nie gra tak agresywnie, jakbym chciał. Tallinn część strat wymusił oczywiście, ale też wiele strat zdarzyło nam się bez jakiegoś poważnego oporu ze strony przeciwnika. To jest najdziwniejsze do wyjaśnienia. Następny rzecz. 10 z 26 rzutów wolnych spudłowanych. To my. Czy to brak koncentracji, czy zmęczenie? No tak naprawdę nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast nie wygramy żadnego meczu, jeśli będziemy rzucali tak wolne. Jeśli będziemy mieli 19 strat, no to też na tym poziomie jest nie do zaakceptowania.
Shoot like this free throws, if we turn over 19 balls, this is on this level unacceptable.
A teraz próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest właściwie moc stelmetu w tym momencie. Pytałem trenera Jowowicza, czy po tym spotkaniu z Arką Gdynia i jednocześnie za chwilę po słabym meczu z Kalewem Tallinn można powiedzieć, że po prostu na VTB stelmet jest bardzo mocny, natomiast jak przychodzi na PLK, na naszą polską ligę, stelmet jest bardzo mocny, natomiast jak przychodzi VTB, to już jest tak sobie z naszą siłą. Oto odpowiedź trenera. Muszę być realistą. Graliśmy 5 meczów w VTB i we wszystkich tych meczach byliśmy poważną konkurencją dla rywali. Walczyliśmy o zwycięstwo. Gdybyśmy ten mecz w Tallinie wygrali, to w ogóle uważam, że wtedy nasz wynik 3-2 byłby znakomity. No ale mamy 2-3 w VTB i tak twierdzę, że to nie jest zły wynik. Nie jestem zły, że taki bilans mamy, ale że ten mecz wypuściliśmy z rąk. Natomiast nie lekceważcie Kalewu, to nie jest słaby zespół. Wiem, jak ciężko wygrać z Lokomotivem Krasnodar i to w jego hali. To jest zespół z najwyższej półki europejskiej. A Kalew pokonał ich bez Almeidy, bez Lukasa. Natomiast musimy też sobie zdawać sprawę, i tu będę trochę bronił swój zespół, musimy zdawać sobie sprawę, że możliwość odbudowania się zawodników zawodników powyżej 30 roku życia zajmuje więcej czasu i jest trudniejsze niż u młodszych graczy. Wiadomo, że my mamy sporo zawodników po 30 i więcej. Natomiast w ten świetny mecz z Arką włożyliśmy mnóstwo energii i wiadomo, że potem zaraz błyskawicznie mieliśmy podróż do Tallina i to mogło mieć wpływ na moich starszych zawodników. W każdym razie nie poznawałem niektórych, co robią. Teraz zastanawiam się, jak niektórym aplikować pracę tak, żeby w trakcie tych podróży, w meczach, na wyjeździe dobrze funkcjonowali. Jak im aplikować pracę, żeby byli w tych meczach w jak najwyższej dyspozycji, kiedy wyjeżdżamy i będziemy wyjeżdżać co dwa czy co trzy dni. Tak mówi trener Jogo Wiwiowicz, wskazując na to, że no, ten wiek części jego zawodników może powodować, że będą mieli takie dołki w takich właśnie meczach, w długich wyjazdach. Teraz długi wyjazd oczywiście mamy, ale o długim wyjeździe za momencik. Natomiast zapytałem też trenera Jowowicza z zupełnie innej beczki, czy rozgląda się za nowymi graczami, jeżeli jakieś problemy w grze dostrzegamy w takich spotkaniach jak z Kalewem Tallin, gdzie mamy mecz, a jednak go wypuszczamy z dłoni. Czy warto byłoby wzmacniać tę drużynę? I wskazywałem też, że w Polsce przecież zespoły się wzmacniają. Stal Ostrów wzięła dwóch zawodników, ostatnio Iwana Marasza i Nemanja Jaramaza, Toruń Michaela Umecha z Nigerii. Więc zadałem pytanie, czy trener Igor Jowowicz uważa, że powinien się jego zespół wzmacniać? Czy będzie wzmacniał Stelmet?
Do you know what is our possibilities?
A czy pan wie, jakie są nasze możliwości? Walczymy tym, co mamy, i cieszę się, że mam taki zespół, jaki mam. Czy chciałbym, żebyśmy mieli lepszą jakość? Pewnie, każdy klub w Europie chciałby mieć coraz lepszych zawodników. W Polsce widzę zespoły, które są w stanie zatrudnić zawodników, i to nawet mimo tego, że grają w jednych rozgrywkach w polskiej lidze. Widzimy, że Toruń się wzmacnia, że Ostrów bierze Marasza, a za chwilę Jaramaza, chociaż grają tylko jeden mecz tygodniowo w naszej lidze. To powoduje, że polska liga będzie dla nas jeszcze większym wyzwaniem. U nas z kolei mamy kontuzjowanego Matczaka. On dawał nam mocny impuls przez 10-15 minut gry, kiedy wychodził na parkiet. Teraz na razie nie jest w stanie grać i mamy spore trudności. A odpowiadając na pytanie, zobaczymy, czy będzie nam potrzebne jeszcze wzmocnienie. Oczywiście, obserwujemy rynek, musimy go obserwować, patrzymy, jakie mamy możliwości i musimy być mądrzy przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. Ale jeśli na rynku pokaże się ktoś dobry i będą takie możliwości, to oczywiście będziemy się wzmacniać.
To be smart. We need to see what the market is offering. If there is a good player, then we can reinforce it.
No to zobaczymy, czy będą potrzeby, czy będą możliwości. To pewnie za jakiś czas. A teraz o Krasnojarsku i najbliższym meczu. Ostatnie pytanie do naszego trenera. Długa, bardzo długa podróż przed Stelmetem z Jenisejem Krasnojarsk. Gramy w niedzielę. No to posłuchajcie, co mówi trener Jowowicz przed tym spotkaniem.
It's easier to go to USA than to Krasnojarsk.
Łatwiej polecieć do Stanów Zjednoczonych niż do Krasnojarska tak naprawdę. Startujemy w piątek o 12, a w Krasnojarsku będziemy o 8 rano w sobotę. Jest 6 godzin różnicy w stosunku do czasu polskiego, więc de facto mecz będzie w niedzielę o 10 rano dla nas. Oczywiście potrenujemy na miejscu i nie mam zamiaru tłumaczyć się różnicą czasu. Trzeba natomiast powiedzieć, że Jenisej to kolejny silny rosyjski zespół. Wszystkie te rosyjskie zespoły dużo płacą dobrym Amerykanom, mają dobrego Rosjanina, który jest u nich od lat, no i ich dużą wartość jest ten własny parkiet. Zespoły, które do nich przylatują, są trochę oszołomione podróżą i zmianą czasu, a oni starają się to wykorzystać. Musimy teraz zdawać sobie z tego sprawę, a jednocześnie musimy wyciągnąć wnioski z meczu w Tallinie i nie powtórzyć takiego meczu. Powiedzmy sobie szczerze, możemy walczyć z każdym niemal w tej lidze, ale musimy zdecydowanie zagrać na wyższym poziomie we wszystkich segmentach naszej gry.
We are capable to compete against everybody, but we need to raise all segments of the game on a higher level.
I tak mówi trener Igor Jowowicz po tym właśnie, przed tym spotkaniem w Krasnojarsku z Jenisejem. 10 rano polskiego czasu mecz Jenisej-Krasnojarsk, Stelmet ABC, Zielona Góra. Po tym meczu spróbujemy oczywiście z trenerem Jowowiczem porozmawiać, no i to chyba już w poniedziałek tę rozmowę wam zaprezentować w dogrywce. Natomiast zostawiamy teraz trenera Jowowicza. Porozmawiamy teraz z trenerem młodego pokolenia, Markiem Hossą, jednym z trenerów w SKM-ie za Stal Zielona Góra, i ocenimy sobie łącznie mecze z Arką Gdynia i z Kalewem Tallin i w ogóle to, co prezentuje do tej pory nasz Stelmet. Widzieliśmy dwa Stelmety właściwie w tych dwóch spotkaniach, można powiedzieć. Czy to kwestia, myślisz, samego Stelmetu, problemów Stelmetu, czy też przeciwnika? Czy Kalew Tallin był lepszy od Arki Gdynia i dlatego Stelmet miał problem?
Dzień dobry. Pewnością dwa różne mecze. Mecz z Arką Gdynia, duże oczekiwania, pierwszy duży sprawdzian, no może poza Stalą Ostrów, też uważam, że to był mini sprawdzian w zielonogórskiej hali. Mocny przeciwnik, Arka Gdynia, jesteśmy przyzwyczajeni do nazwy oczywiście Asseco. Mhm. I duże boom, bardzo dobra pierwsza kwarta dla publiczności, jeszcze lepsza dla zielonogórzan druga kwarta. Bardzo skuteczny zespół, bardzo chcący wygrać, z dużym zaangażowaniem. No i drugi mecz mamy w Kalewie, drużyna, która była na pewno w naszym zasięgu i moje jest zdanie, że troszeczkę powietrze zeszło po pierwszym meczu i zabrakło właśnie tej siły, mocy, zaangażowania i chęci w drugim meczu. Myślę, że problem psychiczny jest tu bardzo ważnym elementem i troszkę to powietrze zeszło. Myślę też, że za bardzo my wszyscy dookoła lekceważymy drużynę typu Kaljew, bo to jest silna drużyna. Nie było lidera, co prawda.
Almeidy nie było, tak?
Ale mamy tam dobrze znane nazwiska Shevon Lewis, mamy dobrze znanego trenera, który pracował w Polsce, Donalda Kairisa. Widać, że to fajnie poskładał. Kilku zawodników zauważyłem bardzo ciekawych. Ich rozgrywający Markowicz, bardzo doświadczony gracz, kilkanaście sezonów w Europie, wracał do tego Kaljewa, grał w różnych zespołach i to widać, że bardzo dobrze prowadził tą grę, rzucał w dobrych momentach i zbiórka w tym drugim meczu. Tutaj bardzo mocno mi przykuło, że przegraliśmy zdecydowanie zbiórkę, bodajże 47-34.
No zwłaszcza chyba z 20 zbiórek na własnej tablicy oddaliśmy.
To jest naprawdę duża różnica i ja bym tej drużyny z Kaljewa tak troszeczkę ją lekceważymy. Znaczy, myślę, że nie jesteśmy w stanie porównać jej na pewno do Arki Gdynia. O tak.
No ale na podstawie tych dwóch meczów nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kurczę, skład jest taki i taki, grają taki i taki, taką i taką koszykówkę i wydaje się, że łatwiej Arkę było pokonać, albo Talew był słabszy, ale to my wtopiliśmy ten mecz.
No według mojej opinii nie jesteśmy w stanie tego porównać. Arka Gdynia, o ile została bardzo mocno przebudowana w tym sezonie, o tyle, no jednak gra w polskiej lidze, tak? W tej polskiej lidze gramy z sezonu na sezon. VTB jest to dla nas nowy twór. Trzeba pamiętać, że odbywamy podróże co drugi dzień, zmieniamy miejsce zamieszkania. Ci zawodnicy chcieliby każdy mecz wygrywać, ale niestety takie mecze, a szczególnie niestety końcówki jak w dniu wczorajszym się zdarzą.
Dobra, a może inaczej. Może Stelmet jest zespołem, który w polskiej lidze może, nie musi, ale może rządzić, a na Ligę VTB to jest odrobinę za mało jednak może.
No tak, patrząc na skład drużyn w lidze VTB, to nie ma co się oszukiwać, że my tam ani faworytem nie jesteśmy. Jeżeli uda nam się wejść do play-off, to będzie bardzo, bardzo duży sukces, jeśli chodzi o tą ligę. No ale takie drużyny jak Kaljew są w naszym zasięgu, aczkolwiek no nie jesteśmy w stanie ich na pewno ocenić po jednym, dwóch meczach. Jak widać, ściągają ciekawych zawodników, no bo gwiazda PLK Iwan Almeida wylądowała tam,
ten
Luis, a nie
też
u nas.
Shevon
Lewis,
tak?
Który był bardzo ceniony, zresztą bardzo chciano go zatrzymać drużynie z Lublina, nie został zatrzymany, też wybrał tą drużynę, także no widać, że te drużyny są i mocne i prawdopodobnie budżetowo nie odstają od topowych drużyn z polskiej ligi.
Dobra, szerzej pojedźmy. Jak ci się w ogóle ten tegoroczny Stelmet podoba? Bo Stelmet jest przebudowany, połowa składu jest nowa, trener jest nowy. Jak ci się ta gra podoba? Oczywiście biorąc pod uwagę tak zwane wzloty i upadki, tą całą sinusoidę, tak? Bo widać po tych trzech meczach nawet, że Stelmet potrafi zagrać bardzo dobrze i bardzo słabo, bo z Ostrowem tego zaangażowania też jakoś było mniej, też skakali nam po głowach ludzie z Ostrowa. Potem nagle z Arką, my jesteśmy od 15 minuty, no gigantem niemal na tle Arki. Z Talinem nagle wychodzimy, to co gra Łukasz Koszarek, to co gra Adam Chycaniuk, Borys Sawowicz gra najsłabszy mecz w sezonie, jakieś dramaty się dzieją, Planinić gra nagle, jest najlepszym zawodnikiem, może przesadzam, tak, ale w pewnym momencie ma największą liczbę punktów. Co ty sądzisz o tym Stelmecie? Jak on wygląda? To jest ciągle początek sezonu, ale mimo wszystko już trochę tych meczów się odbyło. Coś jakoś się da zgeneralizować tę drużynę?
Myślę, Jacku, że po troszkę wymieniając tyle nazwisk, sam sobie odpowiedziałeś. Mamy bardzo dużo nowych zawodników, nowego trenera, który troszeczkę inaczej buduje ten zespół, troszeczkę inaczej ten zespół gra. Na pewno ta koszykówka jest szybsza, na pewno po rozmowach z wieloma ludźmi lepsza dla oka. O tak bym powiedział, ale niestety tych zawodników trzeba tutaj w ten zespół wmontować, stworzyć chemię, no i tak jak powiedziałem, stworzyć zespół z tego. Michael Starks na pewno ciekawy zawodnik i wczorajszy mecz uważam, że wcale nie był taki słaby, jak to słyszę i czytam.
Ten mecz z Talinem, tak?
W jego wykonaniu, tak. To, że oddaje rzuty, to jest jego rola i on powinien te rzuty oddawać.
Okej, natomiast tam jako rozgrywający chyba z 6 strat, czy
i
więcej?
I tu się zgodzę, tych piłek troszkę z Łukaszem za dużo zgubili, szczególnie gdzieś tam w kluczowych momentach, 2-3 nieporozumienia, one mogły zadecydować w końcu meczu.
Czego głównie brakuje tej drużynie? Bo mówisz, że jeszcze się muszą zgrać, jeszcze nie są zespołem, tak zrozumiałem, tak? Chociaż z Arką Gdynia wyglądali z kolei jak zespół, ale jeżeli generalizujemy, to okej, to czego tej drużynie najbardziej brakuje w takim czysto koszykarskim pojęciu? Nie wiem, jakich zagrań, czego w obronie, czego w ataku jesteś w stanie to wyjąć?
W obronie na pewno jeszcze zrozumienia, bo to widać. Trener wprowadził swój system, gdzieś są pomyłki, Ja nie chciałbym w szczegóły tego systemu w obronie wnikać, ale to widać. Tracimy sporo punktów. Zresztą z Arką, pomimo że wygraliśmy 113 do 93, straciliśmy 93 punkty, to też.
No początek to był taki, w ogóle, że wszystko obu drużyną wpadało, tak? A i obie drużyny nie broniły specjalnie.
Dokładnie, okay. Tak. Kreator gry, czyli jedyneczka Markel Starks, zmienił się. Jest to zupełnie inny zawodnik niż James Florence. Ja uważam, że jest to typowa jedynka. Nie gra samolubnie, gra dla drużyny. Łukasz Koszarek został dość mocno odciążony i to też widać po jego grze, że jemu to pasuje po prostu. Dużo ludzi miało obawy, jak to będzie wyglądało.
Okazuje się, że
Łukasz jest właśnie bardzo świeży, chętny do gry. Nigdy mu zaangażowania nikt moim zdaniem nie powinien odmówić.
No dobra, a o tym starcie słówko, okej? Okay? Chciałeś, mówiłeś, że lepszy od Florensa, bo wiadomo, Florens to troszeczkę taki grający pod siebie, odrobinę kreujący sobie nawet dużo pozycji. Bardziej shooter tak zwany, tak? On zresztą zawsze mówił, że w tej Zielonej Górze to go wtłaczano w tą pozycję jedynki za bardzo. Ale co u Starksa jest dobrego, co mniej?
Myślę, że Starks troszkę jest przedłużeniem takiej myśli naszego trenera i zrobi wszystko, co trener będzie od niego chciał. Jeśli ma rzucać, będzie rzucał, bo widać, że nie stanowi to, że dla niego żadnego problemu. Jeśli ma podawać, były mecze, gdzie miał około 8-9 asyst, prowadził bardzo dobrze grę i widać było, że nawet nie był zbytnio zainteresowany rzucaniem i ciągnięciem to w stronę z tak zwanych statystyk.
Mi u niego przeszkadza trochę, że jest taki odrobinę chimeryczny, tak? Potrafi zagrać dobry mecz, potrafi zagrać słaby mecz. Potrafi zagrać pół meczu dobrze, potrafi zagrać pół meczu źle. To mnie u niego denerwuje nawet momentami, bo chciałbym być pewien, że mi ten pierwszy rozgrywający zawsze będzie grał solidnie.
Dobrze, Jacku, to takie pytanie. Obserwujesz Ligę Polską? Pokaż mi gracza, który z meczu na mecz gra równo, bez zawahań, szczególnie jeśli gra dwa mecze w tygodniu.
Dobrze, wybiłeś mi ten argument, okej. Okay. Chociaż jak my się skupiamy na swoich, to nie ma do tego.
Pytałeś się o Michała Sokołowskiego i grał no praktycznie koncerty, szczególnie w zielonogórskiej hali.
Okej.
Okay. Przyszedł mecz wczorajszy.
W Lidze VTB mi go odrobinę brakuje. Chciałbym, żeby był taki bardziej wyraźny, tak? Bo to jest chłopak, który był MVP polskim całej ligi w zeszłym sezonie, MVP października w tym sezonie. Jak przychodzi Liga VTB, to wychodzi mi, o kurczę, albo ten Sokół ma inną rolę w VTB, albo znika VTB, bo to jeszcze nie jest tak klasowy zawodnik, żeby w VTB tak mocno się pokazywać, jak u nas w Polsce. Może tak jest?
Nie sądzę, żeby miał albo inną rolę, bo nie możemy tutaj dzielić tych dwóch lig i nie ma, że zawodnik typu Michał Sokołowski, który jest czołowym graczem Stelmetu, ma inną rolę w jednej lidze, inną w drugiej, ale prawda jest, że w Zielonej Górze na hali gra koncerty, gra pięknie, a w lidze VTB troszkę gaśnie. No ale to chyba tak szczegółowo to jest pytanie do niego. Mhm. Co się dzieje i dlaczego tak jest.
Dobra, ze Starksa jesteśmy zadowoleni, rozumiemy. Jesteś zadowolony, uważasz, że ten pomysł, ten transfer wypalił na tej jedynce, tak?
Dla mnie najbardziej zagadkowym graczem w tej chwili jest Żeli Kosakić.
O!
Jest to zawodnik...
Spryciula według mnie.
I jeśli tu powiedziałeś, ale że ktoś jest też nierówny, aha, to w jego przypadku każdy mecz jest inny. Każdy. Obserwowałem go i umiejętności techniczne, możliwości niesamowite, ale różnice i poziomy gry od jednego meczu do drugiego, nie wiem. Nie mam w tej chwili żadnego zdania. Z jednej strony bym powiedział super gracz i patrzmy tutaj na mecz z Arką Gdynia. 100% z gry, zbiórki, asysty, wszystko robi na boisku. Jest cudownie, wychodzi w meczu w Kaliewie i to jest kompletnie inny zawodnik. To jeżeli tu już mówimy o tym, to dla mnie to jest na razie człowiek zagadka.
Dobra, dla mnie człowiekiem zagadką, chociaż wiedzieliśmy, że to jest nowicjusz, jest też Gabe DeVoe.
Troszkę mnie zastanawia, dlaczego wszyscy mówią, że to taki dobry strzelec. Chyba na podstawie
statystyk
filmików
ze szkoły
i highlightsów z finałów NCAA, gdzie chłopak naprawdę odpalił i jeden czy dwa mecze miał doskonałe. Na pewno ta gra w NCAA jest kompletnie inna i tak jak powiedziałeś, jest to świeży chłopak. Nie widzę za bardzo w tym momencie roli tego chłopaka w tej drużynie.
Ja słyszę zawsze, że on ma dać energię drużynie i to właściwie na tym się kończy, że on daje energię, że w obronie tam kogoś przyciśnie i właściwie argumentów koszykarskich poza tą kwestią energetyczną w defensywie nie widzę, które miałyby za nim przemawiać na ten moment. Ja nie wiem jak
ja
ty.
Co do tej defensywy też nie do końca bym się zgodził, że aż daje taki sygnał. Bardziej bym tu widział, że sygnał wchodząc na boisko bardzo mocny do obrony i do chęci i zaangażowania daje Filip Maczek. I tu z Gabe Devaux bym mocno dyskutował. Mnie się ten gracz na chwilę obecną nie podoba kompletnie.
No a Fifi, jak nie miał zbitej kości, to też
no,
często...
No, ma przeciążone plecy w tej chwili.
Jasne, ale to też często siedział kosztem Gabe'a Devaux właśnie, który był na parkiecie. Dobra, a jeszcze jeden zawodnik, Darko Planinić. Wiele osób na niego narzeka, straszliwie, że nie podskakuje właściwie na tych koszach, że jest ciężki, że jest wolny. Wiemy, że miał długą przerwę. Natomiast jak oceniasz jego umiejętności? Ja się tak delikatnie opieram, że jak minie trochę czasu i jednak nabierze i rytmu i pewnie schudnie trochę, tak, że to będzie mocny gracz, choć z drugiej strony to taki drugi Adam Hrycaniuk, jest tylko większy od Hrycaniuka. Jak jego klasa wygląda i czy to jest dobry transfer według ciebie na dziś?
No Darko grał w wielu bardzo dobrych zespołach, oczekujemy od niego dużo więcej niż to jest na ten moment, tylko pamiętajmy, że on zaczął od kontuzji i kroczek po kroczku, te pierwsze dwa mecze to chyba troszkę na siłę został dość szybko wprowadzony na parkiet, chociaż krótko, będzie dostawał więcej szans. W dniu wczorajszym fajny już mecz, to on troszkę tą zbiórkę ratował. No to jest gracz, który będzie dobijał, który będzie wykonywał taką śmieciową robotę i on na pewno nie schudnie. To jest typ gracza, który tak ma wyglądać, a koszykówka mocno przyspieszyła, widzimy to. No i ci gracze po 2.15, 2.16, którzy nie są mobilni, no będą mieli problem w tej grze, która jest w tej chwili. Borys Sawowicz
jest... Ale w Polsce on nie wystarczy? Pod tym koszem? Tą swoją siłą i masą nie będzie tam czyścił pola pomalowanego?
Zdecydowanie wystarczy, zdecydowanie uważam, że tutaj w jego przypadku ilość rozegranych meczów będzie działała na jego korzyść i będziemy mieli jeszcze z tego zawodnika zadowolenie.
Natomiast też są takie opinie, że fajniej byłoby mieć, to co mówiłeś, mobilnego skoczka, zwierza, tak? Od ilu lat mówi się o tym zwierzu w Zielonej Górze, podkoszowego centra, który jednak jest gościem, który walczy o tą zbiórkę, który nie dopuszcza do tego, co tu masz na papierze, czyli że przegrywamy statystyki o paręnaście zbiórek.
Musimy pamiętać, ile kosztuje dobry gracz mobilny na tej pozycji. Oni są rozchwytywani. Jeżeli taki gracz jest, to tak naprawdę na rynku on nie jest dostępny według mnie dla Stelmetu.
Ciekaw jestem, co by było, gdyby ten Frank Hassel został tutaj u nas, jakby on się tutaj sprawdził?
Moim zdaniem by się nie sprawdził w tej grze, którą prezentuje Stelmet.
Bo?
No, dlatego, że ta gra jest za szybka. Z tego co wiem, on na treningach nie nadążał. Fizycznie nigdy nie pracował tyle, co tutaj. Widocznie wrócił do Francji i gra, która tam jest preferowana, mu pasuje.
Słuchaj,
on chyba zdecydował o tym, że to nie jest jednak dla niego.
A powiedz, czy brakuje ci takiego człowieka? Też ludzie mówią, że troszeczkę w Stelmecie brakuje, to się po amerykańsku ładnie nazywa go to guy, tak? Gość, do którego jak jest problem w drużynie, albo jak jest decydujący moment w drużynie, jak trzeba walnąć punkty, to zawsze do niego, tak? Taki gość, nie wiem, no rzucę Walterem Hodgem na przykład, tak? Który... Takim gwiazdorem, na którego zawsze można liczyć. Aleksiej Szwed w Chimkach jest, jak już na przykład jesteśmy przy lidze VTB. Nando De Colo w CSKA Moskwa, tak? Mogą stukać te swoje punkty i zawsze, jak jest potrzeba, pójdą do niego. Czy to, że Stelmet takiego gościa nie ma, ale ma kilku gości, na których rozkłada się zdobycz punktowa, to jest dobrze, czy źle? Czy lepiej mieć takiego go-to guy'a, czy lepiej mieć trzech, czterech, z których któryś tam zaskoczy zawsze? Może dwóch, może trzech, ale się zsumuje ich ich liczba punktów. Jak to jest właściwie? Bo taki gość z kolei może przykryć drużynę, tak? Swoją osobowością koszykarską.
To ja mogę powiedzieć, że ja jestem fanem jednak drużyn, a nie indywidualności. To nie jest... Wymieniłeś, Jacku, nazwiska,
które... No dobra, wymieniłem oczywiście spółki najwyższej, tak?
No to tak wymieniamy, no ja uważam, że spokojnie można dać taką piłkę i powierzyć ostatnie akcje Starksowi, można spokojnie te akcje powierzyć i wyprowadzić na pozycję Sokołowskiego, czy Przemka Zamojskiego, który ostatnio prezentuje się bardzo dobrze.
To ktoś
dobrze
ci powie, a w Talinie, proszę bardzo, gdzie oni byli, tak?
Oczywiście, no może mi tak powiedzieć, ale jeżeli mówimy o nazwiskach, które mamy i które posiadamy, no to taki stan mamy i uważam, że można powierzyć te role tym zawodnikom. Zresztą oni bardzo dobrze sprawdzili się w meczu z Arką i tu też jest odpowiedź, czy chcemy mieć drużynę, która zagrała właśnie z Arką doskonale jako team zespolony i to wszystko fajnie wyglądało, czy chcemy mieć indywidualność i widzieć, że będzie chłop rzucał po 30-40 punktów, dawał 10 asyst i jeszcze Bóg daj 10 zbiórek. No nie będziemy mieli takiego człowieka.
A może to jest przypadek?
Bo ja w Polsce już od dawna nie pamiętam takiego
człowieka. Może to jest Florenza, który sobie pogrywa w Arce, tak jak ostatnio u nas, rzucił sobie 26 punktów, a drużyna niestety kucha, tak?
Dokładnie. I kto był zadowolony z tego, że on rzucił 26 punktów? Dał raptem 2 asysty z tego, co tutaj widzę. I to koniec, no to Ja wolę mieć zespół, zdecydowanie.
Okej, a chcecie zapytać jeszcze o sprawę kontrowersyjną, czyli o Jarosława Mokrosa. Czy uważasz, że on jest... A nie, o Sakiciu to już mówiłeś, że dla ciebie to jest zdziwienie. To jest pozycja Sakicia i Sawowicza, tak? I wiadomo było, i sam Mokros mówi, tak, że Sawowicz wiedziałem, że jest numerem jeden wśród czwórek, tak? Natomiast Sakiciem będę walczył o tą pozycję zastępcy Sawowicza. Natomiast w tej chwili ma się takie wrażenie, że to Sakicz jest tam... stuprocentowo drugi na tej pozycji numer 4, a Mokros właściwie szans nie dostaje. Czy Jarosław Mokros jest tak daleko za Sakiciem w jego umiejętnościach? Czy to dziwne jest dla ciebie, że w tej chwili nie dostaje w ogóle gry?
Myślę, że aby odpowiedzieć na to pytanie, to musiałbym być przy drużynie, przy treningach, widzieć, co się dzieje właśnie na treningach.
Czy może uważasz, że może tak czegoś nie wiemy,
jest,
tak? Że,
których
że...
tak naprawdę jest mało, ze względu na to, że cały czas wyjazd, wyjazd, dom, wyjazd i tych treningów, jednostek treningowych jest najprawdopodobniej bardzo mało. Nie jestem w stanie tego ocenić. Na pewno Jarek nadaje się na tą ligę, na pewno nadaje się na ligę VTB. Myślę, że on walczy z całych sił, aby te minuty uzyskać, a decyduje o tym trener.
Tak? No właśnie, największe zdziwienie z Gdynią, masz 20 punktów do przodu, wchodzi Kacper Mąkowski, a Jarka Mokrosa tam nie ma zupełnie, tak? Trenera pytam, trenerze, nie mógłby pan dać czasu, choć odrobinę? Wezmę to pod uwagę, panie dziennikarzu, i być może następnym razem czas mu dam. Nie wiem, ja tego nie rozumiem. Zastanawiam się, czy to jak patrzysz właśnie z trybun, czy przez telewizor, to rozumiesz, na czym może polegać kłopot, tak? Czy Mokry czegoś nie ma, co do tego systemu może nie pasowałoby, tak?
O ile Kacpra Mąkowskiego możemy wpuścić przy rozstrzygniętym wyniku na te dwie minuty, o tyle dla Jarka Mokrosa myślę, że...
To byłoby poniżające?
To mogłoby być nawet małym policzkiem, że wchodzi jak młodzieżowiec na minutę. Oczywiście on nic by nie powiedział, wszedłby na tą minutę, pracował najlepiej jak może, bo to jest taki typ zawodnika, który pokazuje, że zależy mu na grze, aczkolwiek to tak jak powiedziałem, nie widząc tego od środka, oceniać zawodnika Sakic kontra Mokros, który nie gra, no to nie można go oceniać, bo jeżeli by Jarek miał, nie wiem, 10-12 minut podobnie czy więcej.
Bo tu wszedł Warce na koniec pierwszej połowy, zdaje się, tak? I chwilę dostał, ile tam w tych
33 sekundy.
33 sekundy, aha, no świetnie.
Chyba nie mamy o czym rozmawiać.
Okej, dobra, to na
jeśli
koniec...
ja wpuściłem nawet w młodzieżowej koszykówce zawodnika na 33 sekundy, to nie powinienem nic od niego wymagać, oprócz zaangażowania.
Marek Hossa, trener SKM-u za Stal Zielona Góra. Trzech grup SKM-u za Stal Zielona Góra. Na zakończenie jeszcze Entermarché 2 Zielona Góra, czyli druga drużyna z Telemetu NIBC Zielona Góra i druga liga. W tej drugiej lidze nasza drużyna po 7 spotkaniach ma 8 punktów i tylko jedno zwycięstwo. A w minionej kolejce ekipa prowadzona przez trenera Artura Cielmę zagrała z liderem tabeli, z Nysą Kłodzko, w której to Nysie Kłodzko, no tam odrobinkę zawodników doświadczonych, mówiąc delikatnie, jest, bo to są ludzie z przeszłością z Ekstraklasy. Krzysztof Krajniewski czy Marcin Kowalski przegrywa w każdym razie Entermarché 2. To spotkanie 66-94. Jakub Lesiński był na tym meczu i rozmawiał z trenerem Arturem Cielmą i z Kacprem Traczykiem ze Stelmetu i z Entermarché 2 oczywiście, ale o tym spotkaniu Entermarché 2 przede wszystkim. I to będą ostatnie wypowiedzi w naszym programie. Jacek Białogłowy, dziękuję serdecznie. Rzut za trzy. Posłuchajcie jeszcze, jak Entermarché 2 Zielona Góra przegrał z Nysą Kłodzko. Ja mówię, do usłyszenia.
Ocena jest taka, że no było widać zdecydowaną przewagę. Rywal pierwsze miejsce w tabeli pokazał, że właśnie ta różnica jest spora między nami a nimi. Myślę przede wszystkim tutaj przewaga doświadczenia. Przede wszystkim wygrana zbiórka. Po raz kolejny przegrywamy tą zbiórkę. No od początku sezonu mamy problemy na zbiórce. Nie mamy zbyt wielu zawodników takich fizycznych pod kosz wysokich, więc to jest nasz mankament. Myślę, że początek był troszkę za słaby, bo w pewnym momencie stanęliśmy, zabrakło agresywności, zbyt ospale. W drugiej połowie założyliśmy sobie, że wychodzimy wysoko, z ryzykiem, że wiadomo, ten rywal będzie miał wiele pozycji, być może łatwiejszych i wiadomo, dużo, dużo rzutów wolnych, dużo fauli, ale chcieliśmy grać agresywniej, żeby przede wszystkim no dalej iść do przodu i ten nasz styl wypracowywać, ponieważ no ta przewaga się powiększała, więc tak naprawdę no tutaj już traktowaliśmy to zdecydowanie szkoleniowo, bo ciężko było, żeby powalczyć o zwycięstwo.
To waszą sytuację, jak pan widzi, bo inauguracja wiadomo udana z Turowem, no a później już te porażki jednak się przydarzały.
Wie pan co, widzę to od początku tak samo, no wiedziałem, że tak będzie, wiedzieliśmy, że Turów to też Beniaminek, który wszedł w ostatniej chwili młodą drużyną, musieliśmy to wygrać, natomiast tak jak mówiłem, że kolejne mecze nas weryfikują i tak też jest, no weryfikują naszą obecną sytuację. Spodziewałem się tego, że będziemy walczyć o to, żeby się utrzymać w tej lidze i tu nic mnie nie zaskakuje. Po prostu staramy się tak to robić, żeby jak najwięcej ci młodzi zawodnicy z tego wycisnęli i tyle. No, jeśli będzie możliwość, każdy mecz chcemy wygrywać, ale takie jest życie, takie jest obecnie nasz poziom i tu trzeba to spojrzeć prawdzie w oczy.
Kasper Traczek, Entermarsze 2 Zielona Góra. Ten lider, no, nie do zatrzymania tutaj dzisiaj.
Myślę, że gdybyśmy grali trochę bardziej konsekwentnie i szybko, to moglibyśmy nawiązać walkę, bo tam chyba bodajże przegraliśmy prawie 30 punktami, a spokojnie mogło coś się kręcić dużo w jednocyfrowej, że tak powiem, różnicy. Wychodzi trochę walka fizyczna na desce. Ciągle nam brakuje tego szybkiego ataku, gdzie mamy momenty, gdzie szybko gramy, a nagle mamy przestoje, gdzie się zacinamy, a takie drużyny jak Kłodzko, które są bardzo doświadczone, one tylko czekają na to, żeby grać ich koszykówkę, czyli spokojnie przekozować i, że tak powiem, doświadczeniem i wygrali ten mecz bardzo łatwo. Myślę, że na pewno mamy dużo młodszy zespół niż rok temu. Brakuje nam tych doświadczonych graczy. Graczy, którzy by wzięli piłkę w rękę i się dołączyli do zdobyczy punktowych. Trochę Grzesi Teberskiej oczywiście po kontuzji gdzieś tam jeszcze mu trochę brakuje, żeby dowrócić do tej formy, co był rok temu. Są też młodsi gracze, którzy muszą wnosić dużo energii, a czasami jej brakuje. Nie można było nam odmówić w drugiej połowie zaangażowania, ale to była druga połowa, a pierwsza nam uciekła i tak naprawdę mecz ten był już ułożony po pierwszej połowie.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.